Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 94. odcinek, którego patronami są Wakacje na Fali. Agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie do odsłuchania wszystkich dotychczasowych odcinków na Spotify i YouTube oraz do lajkowania i obserwowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś moimi gośćmi jest para 28-latków z Wrocławia. Poznali się mając 16 lat w trakcie wyjazdu do Chorwacji i od tamtego czasu odkrywają razem różne miejsca, te bliższe i te dalsze. Zwiedzili już prawie 30 krajów. A to wciąż zaledwie początek. Określacie się jako podróżniczy foodies. Daleko wam do szukania nuggetsów z frytkami. Zamiast tego wolicie testować lokalną kuchnię. Spróbowaliście wiele ulicznego jedzenia, w tym robaków, skorpionów, tarantuli czy świnki morskiej. Od drinków z palemką na plaży wolicie spędzać czas przy herbacie z lokalsami, a swoje rzeczy wolicie spakować do plecaka niż do walizki. Na co dzień pracujecie na etatach, w korporacjach, dlatego szanujecie każdy dzień urlopu. Z tego powodu zdarza wam się wylądować w Polsce o 3 nad ranem, a o 7 być już przy biurku w pracy. Ania i Kamil Bęś. Dzień dobry.
Cześć.
Cześć.
Przez ponad godzinę opowiecie nam o najbardziej kosmicznej, najbardziej obcej i najbardziej niezwykłej wyspie na świecie. Sokotra.
Ja uważam, że te wszystkie przymiotniki są jak najbardziej zgodne i zgodne z rzeczywistością. Jest to takie miejsce, w którym możesz się poczuć jak na innej planecie. Możesz się też poczuć jak odkrywca, jak ktoś, kto wylądował w przysłowiowej bezludnej wyspie, bo wiadomo, ludzie tam mieszkają, ale jest ich tak niewiele, że możesz się poczuć, jakbyś był w zupełnie innym świecie i możesz poznać to, co wielu ludzi nigdy nie będzie w stanie doświadczyć, dlatego że jest to tak odległe miejsce i leży w tak dziwnym punkcie świata, że no niewielu tam dociera.
Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie dokładnie znajduje się Sokotra.
Sokotra jest to wyspa należąca do archipelagu, który należy do Jemenu, leży na styku tak naprawdę Zatoki Adeńskiej i Oceanu Indyjskiego. Jest to wyspa wielkości około 120 km. Leży ona oddalona od Jemenu o około 350 km. Bliżej jej jest do Somalii, bo w tamtym kierunku jest około 250 km, ale jednak należy mimo wszystko do Jemenu.
Słysząc nazwy Jemen czy Somalia, od razu włos jeży się na głowie, bo to rejony, które wszyscy omijają szerokim łukiem, to jedne z najniebezpieczniejszych państw świata. Na Sokotrę dociera zaledwie 3-4 tysiące turystów rocznie. Z czego to wynika? Ta zła opinia o tym miejscu robi swoje?
Po pierwsze, myślę, że dlatego, że panuje taka opinia i ludzie, słysząc Jemen i wszyscy nasi bliscy, jak usłyszeli, że lecimy na Sokotry, to było, gdzie to? A jak mówisz, że to wyspa Jemenu, to wszyscy, Boże, przecież tam jest wojna. Natomiast myślę, że taka liczba turystów wynika głównie z tego, że loty tam są tylko 2 razy w tygodniu, o czym też pewnie będziemy wspominać później, i ta liczba miejsc dostępnych dla turystów jest ściśle regulowana przez rząd, dlatego jakby po pierwsze mała liczba miejsc dostępnych w lotach, a dwa to, że ludzie gdzieś tam boją się lecieć w tak niebezpieczny region świata, plus też to, że na całej wyspie nie ma infrastruktury odpowiedniej dla wielu turystów i myślę, że to jest trzeci powód, dla którego dociera ich tam tak niewielu.
Liczba turystów limitowana przez rząd, wynika to z tej niesamowitej fauny i flory, która tam się znajduje, żeby jej po prostu nie zniszczyć?
Wydaje mi się, że po części tak, po części na pewno. Wydaje mi się też, że sama Sokotra nie jest jeszcze przygotowana na większą ilość turystów. tak jak tutaj Ania wspomniała, nie ma odpowiednio rozwiniętej infrastruktury. Funkcjonuje, co prawda lotnisko funkcjonuje, ale na samej wyspie nie ma hoteli. Droga tak naprawdę asfaltowa jest jedna i to tylko na północy wyspy w pobliżu lotniska. Ona prowadzi ze wschodu na zachód i na obszarze całej wyspy nie za wiele jest udogodnień dla przeciętnego turysty.
No to skąd pomysł, żeby zorganizować wyprawę na Sokotrę?
Po pierwsze tak, fajnie w ogóle jak dowiedzieliśmy się o tym, że istnieje takie miejsce na Ziemi, to pomyśleliśmy, o matko, gdzie to jest, bo wszyscy tak reagują, gdzie to jest, gdzie to właściwie leży. I to jest niesamowite uczucie, kiedy mówisz komuś, gdzie lecisz, a ktoś nie wie, gdzie to miejsce jest i to jest na pewno taki mocny punkt w podróżniczym CV. Natomiast dowiedzieliśmy się o tej wyspie w trakcie podróży do Jordanii, gdzie poznaliśmy świetnego polskiego, prawdziwego podróżnika, który jest również pilotem i przewodnikiem wycieczek. I on nam powiedział, że jego ulubionym miejscem na ziemi jest Sokotra. I my mieliśmy takie, co? Sokotra? Co to jest i gdzie to jest? Więc on nam o tym opowiedział, mocno nam to zarekomendował, powiedział, że to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy można tam polecieć i zobaczyć taką wyspę, jaką jeszcze jest, ponieważ ona już też się zmienia pod wpływem turystyki. No i stwierdziliśmy, że dobra, no to jak jest takie miejsce na ziemi, to zostawmy wszystkie inne plany, które gdzieś tam mamy w głowie poukładane i polećmy tam, gdzie za chwilę już nie będzie tak, jak jest.
Jak wygląda organizacja takiej wyprawy?
Ogólnie na wyspę Sokotra nie da się polecieć na własną rękę. Jest to niemożliwe, żeby polecieć tam tak o, mówiąc, okej, dzisiaj wymyślam, że lecę na Sokotrę, jutro tam jestem. Dlatego, że wszystko jeszcze, myślę, że dalej tak będzie przez jakiś czas, jest kontrolowane przez rząd. To znaczy tak, żeby tam w ogóle dotrzeć, trzeba po pierwsze mieć wizę. Polak raczej dostanie ją bez problemu. Co ważne dla słuchaczy może to, że jeżeli mamy stempel z wjazdu do Izraela, nie dostaniemy wizy na Sokotrę. Także jeżeli ktoś taką posiada wbitkę w paszporcie, to należy sobie poczytać, co należy zrobić.
No to oczywiście wynika z dyplomatycznie mówiąc animozji między Jemenem, do którego należy Sokotra, a właśnie Izraelem.
Także po pierwsze musimy mieć wizę. Ta wiza kosztuje $150. Natomiast, tak jak już wspomniałam, nie da się tam polecieć na własną rękę, to oznacza, że po pierwsze trzeba mieć wizę, a po drugie trzeba mieć może nie coś w rodzaju zaproszenia, jak czasami do niektórych krajów bywało, natomiast po pierwsze musimy mieć tą wizę, a po drugie musimy kupić lot na samą Sokotrę. Lotu na samą Sokotrę nie znajdziemy na żadnej wyszukiwarce lotów, więc jak ktoś sobie wpisze, nie wiem, Warszawa, Sokotra, to wszystkie wyszukiwarki lotów głupieją i mówią, że nie ma takiego połączenia, więc ja w pierwszym momencie patrząc na to mówię, no to jak my tam dolecimy? Więc loty na Sokotrę są, odbywają się one 2 razy w tygodniu, w piątki i we wtorki i mogą je kupić tylko lokalne agencje turystyczne. Dlatego lokalna agencja turystyczna jest nam potrzebna, żeby kupić dla nas ten bilet. I lot na Sokotrę odbywa się z Abu Dhabi, co jest dużym plusem, dlatego że nie przelatujemy, nie mamy międzylądowania w Jemenie, w którym jest bardzo niebezpiecznie i toczy się wojna. Także na samą Sokotrę docieramy z Abu Dhabi. Oprócz tego, że jak już tam dolecimy, to nie jesteśmy w stanie nic tam zrobić sami, to znaczy nie ma tam dróg, jak wspomniał Kamil, więc nie znajdziemy tam autostopa, a tym bardziej komunikacji publicznej. Ten tour operator miejscowy jest nam potrzebny do tego, żeby dać nam samochód z kierowcą, który będzie po tych szutrowych drogach i kamienistych prowadził ten samochód, no i będzie nam też ogarniał całą pozostałą infrastrukturę, o której później wspomnimy. Także wyjazd na Sokotrę jest możliwy, nie jest super prosty, bo nie kupimy sobie na przykład sami lotów, musimy zdobyć tą wizę, która też nie jest jakaś super tania. No i też musimy do samego Abu Dhabi dolecieć. co jakby z Polski nie jest jakoś wybitnie trudne, bo latają tam tanie linie lotnicze typu Wizz Air. Natomiast to też warto wspomnieć, żeby być przygotowanym na to, żeby do tego Abu Dhabi przylecieć szybko, w sensie szybciej, dlatego że czasami Wizz Air lubi płacić figle i znam przykład ludzi, którzy spóźnili się na lot na Sokotrę i nie polecieli, bo lotów na Sokotrę nie ma codziennie, więc warto przylecieć 1-2 dni wcześniej, jeżeli ktoś się zdecyduje na Wizz Air, a jeżeli ktoś woli bezpieczniejszą opcję, my się tak na tą zdecydowaliśmy, po prostu poleciliśmy liniami Turkish Airlines, dlatego żeby nie mieć niespodzianki w postaci odwołanego lotu na 24 godziny przed. Także organizacja trochę od nas wymaga, ale jest całkiem przyjemna, dlatego że można się skontaktować bezpośrednio z takim tour operatorem, który działa na terenie Wyspy Sokotra. Albo można to też zrobić przez polskich pośredników, jeżeli ktoś, nie wiem, nie zna języka angielskiego na tyle, żeby ten przewodnik lokalny, jakby nie wystarczy mu ten przewodnik lokalny tylko w języku angielskim, no to można skorzystać z polskiego biura podróży. I wtedy jedzie też z nami, leci polski przewodnik, który jest też tłumaczem, jakby nie patrzeć. Także to jest takie miejsce, do którego nie każdy może każdy podróżnik powie, nie, no ale jak nie na własną rękę, to ja nie chcę. Ale no nie da się tam dolecieć inaczej. Po prostu musimy skorzystać z pomocy innych ludzi, ale uważam, że to też jest na plus dla tych ludzi, bo dzięki temu mogą zarobić na życie.
A jest jakiś najlepszy czas na odwiedzenie tej wyspy?
Tak, tak. Tak naprawdę na wyspie są dwa sezony. Sezon bardziej deszczowy i sezon suchy. Tak naprawdę na wyspę najlepiej jest się wybrać z końcem października. To już jest taki pierwszy moment, w którym można się wybierać w podróż na Sokotrę. W sumie to do marca na Sokotrę można latać. Pierwsze miesiące, właśnie październik, listopad są bardziej deszczowe. Tak samo już końcówka, czyli właśnie przełom końca lutego, marca też zaczyna już być doskwierającym miesiącem, także najlepiej wybierać miesiące, które w Polsce są miesiącami zimowymi.
Tak, i tutaj jeszcze dodam, że jakby można się nastawić na dwie różne rzeczy w tej pogodzie, to znaczy jeżeli polecimy tam w listopadzie, to może trochę popadać, ale znowu będzie bardziej zielono, dlatego że wiadomo, że jak pada deszcz, to roślinność jest bardziej bujna, a w marcu znowu zobaczymy przepięknie kwitnące drzewa butelkowe, które będą całe w różowych kwiatach, więc zależy też kto po co tam leci. Też warto wspomnieć, żeby na pewno nie lecieć tam w miesiącach koniec czerwca, koniec września, dlatego że jest to okres wielkich monsunów, silnych wiatrów i na pewno jest to niebezpieczne. Myślę też, że żaden prawdziwy tour operator dobrej jakości nie zorganizuje nam wtedy wyprawy.
Jakie były wasze pierwsze wrażenia po postawieniu stopy na Sokotrze? Nie ma przesady w stwierdzeniach, które można wyczytać w internecie, że jest to wyspa z innego wymiaru, najbardziej kosmiczne miejsce na Ziemi.
Tak jest, dokładnie. Po 31 godzinach spędzonych w podróży, tak naprawdę od wyruszenia z domu do postawienia stopy na Sokotrze, znajdujemy się na tej wyspie i pierwsze, co ukazuje się naszym oczom, to bardzo dzikie i niezbadane krajobrazy. Są to przede wszystkim pustkowia, ale również wysokie góry, ponieważ po doleceniu na wyspę znajdujemy się tuż pod największym masywem górskim. Na samej wyspie najwyższe góry sięgają 1500 metrów, także to nie jest też tak, że wyspa jest całkowicie płaska, ale wyspa nie jest też wyspą wulkaniczną, także nie powstała w wyniku wykształcenia się kiedyś wulkanu. Wyspa oddzieliła się od kontynentu afrykańskiego i naprawdę te widoki robią wrażenie.
W 2008 roku archipelag Sokotry został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A co wam najbardziej podobało się na wyspie? Jesteście jednoznaczni, czy macie jednak rozbieżne opinie?
Nie. Wydaje mi się, że uważamy dokładnie tak samo, że przede wszystkim to, co nas fascynuje, to dzikość krajobrazów, praktycznie brak cywilizacji albo w dużym stopniu ograniczona cywilizacja wraz z ograniczoną w bardzo dużym stopniu infrastrukturą i przepiękne rajskie widoki, bo jednak przede wszystkim przyjeżdża się na tę wyspę dla natury.
Tak, ja się zgadzam z Kamilem. Uważam, że nasze uczucia były dokładnie takie same, mimo że gdzieś tam jak podróżujemy, to czasami inne rzeczy nas zachwycają. Kamil bardzo lubi różnorodność zwierząt, jak tych zwierząt można spotkać dużo. Ja bardziej idę w stronę kultury i rozmów z lokalsami. Natomiast tutaj myślę, że obydwoje stwierdziliśmy, że dokładnie to samo nam się podoba. Tak jak Kamil wspomniał, ta dzikość, ta też niejednoznaczność tego miejsca. No i myślę, że to nas najbardziej podbudowało w tym wyjeździe, że to jest takie doświadczenie, którego naprawdę nie może doświadczyć wiele osób i że doświadczyliśmy tego razem jako para i fajnie, że mogliśmy to zrobić razem jeszcze jak jesteśmy młodzi i mamy dużo sił na pewne niedogodności.
I w momencie, kiedy jeszcze ta wyspa jest tak mało rozwinięta turystycznie, także wygląda to zdecydowanie tak dziko, jak się tego spodziewaliśmy przed wylotem.
Jak długo spędziliście na Sokotrze?
Na Sokotrze spędziliśmy tydzień, ponieważ są właśnie dwa loty w tygodniu i zazwyczaj to wygląda tak, że w ten sam dzień, w który się przyleci, to dokładnie po tygodniu się z tej wyspy wylatuje. Można też przedłużać sobie pobyty, tylko zawsze trzeba się jednak wbić w ten odlatujący samolot z wyspy. My spędziliśmy tydzień, odwiedziliśmy bardzo wiele różnych punktów na wyspie. Zjechaliśmy tak naprawdę północ wyspy, wschód wyspy, południe i zachód. Także byliśmy też w centralnej części, także w sumie można powiedzieć, że całą wyspę odwiedziliśmy. Może wiadomo, nie wszystkie miejsca byliśmy w stanie w tydzień zobaczyć, ale takie najbardziej charakterystyczne punkty, czyli gdzieś tam bardzo wysokie wydmy na klifach górskich, gdzie to są takie nasypy piasku na skałę, sięgające nawet 200 metrów. Byliśmy w wielu rezerwatach, czyli tak naprawdę takich skupiskach większej ilości roślinności na wyspie. Byliśmy także w bardzo dużym kanionie, jednym z największych na wyspie, u podnóża którego płynie okresowa rzeka Wadi. Byliśmy się w stanie nawet w tej rzece wykąpać, ponieważ już po sezonie deszczowym tej wody jest na tyle niewiele i płynie jej, nurt jest bardzo spokojny, także można się wykąpać praktycznie jak w jeziorze, albo takim małym oczku można bardziej powiedzieć. To co jeszcze byliśmy w stanie, miejsca, które byliśmy jeszcze w stanie odwiedzić, to jaskinie. Byliśmy w dwóch jaskiniach, jednej taka malutka, bardziej przypominała jamę. Druga jaskinia była zdecydowanie większa, tam już trzeba było zrobić całkiem spore podejście pod górę i sama jaskinia to nie jest jaskinia w takim rozumieniu jak na przykład w Europie, że wchodzimy, jest oświetlenie, są ścieżki, mamy wyznaczoną drogę, po której się poruszamy, tam to wszystko jest na dziko, mamy tylko czołówkę na głowie i chodzimy tak, jak nam się wydaje, że jest bezpiecznie. Także poruszamy się po jaskini, w głąb tej jaskini, tyle na ile pozwalają nam siły, na tyle na ile czujemy się bezpiecznie i nie ogranicza nas to, gdzie pójdziemy, w którą stronę się oddalimy, czy czegoś dotkniemy, czy czegoś nie dotkniemy. Tak naprawdę tutaj ogranicza nas tylko to, co chcemy zrobić.
No myślę, że taki tydzień na zobaczenie tych wszystkich punktów, o których wspomniał Kamil, to jest wystarczający czas. Naprawdę jest to intensywna wycieczka pod takim kątem, że codziennie się coś robi, nie ma tam czasu na jakiś duży odpoczynek. Natomiast jak się ktoś zastanawia, na ile tam polecieć, to myślę, że tydzień to jest tak optymalnie. Jak ktoś nie chce przedłużać tego pobytu, bo wiadomo, każdy dzień dłużej to pewnie wyższe koszty, to tydzień w zupełności wystarczy, żeby wszystkie główne miejsca wyspy zeksplorować i też troszkę odpocząć na plaży.
Poświęćmy może trochę miejsca na tą niesamowitą florę i faunę, bo te liczby rzeczywiście na temat Sokotry właśnie związane z tą bioróżnorodnością robią wrażenie. 37% roślin, 90% gadów, 95% mięczaków i 60% pajęczaków jest tam endemitami.
Tak naprawdę większość właśnie zwierząt lub roślin, które się spotyka na wyspie, nie można zobaczyć nigdzie indziej, także to jest naprawdę wyjątkowe miejsce i należy się też napawać tym widokiem, póki mamy możliwość jeszcze zobaczenia tych rodzajów zwierząt i roślin, które tam są.
Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że to są unikatowe rośliny, zwierzęta dla danego miejsca albo regionu, występujące na ograniczonym obszarze, niestwierdzane poza nim naturalnie.
Tak jest, dokładnie. To, co robi największą furorę albo to, co wywołuje najwięcej emocji po zobaczeniu, są to drzewa smoczej krwi. Bardzo stary gatunek dracen, który występuje tylko na Sokotrze. Te drzewa przypominają trochę parasolki i one swoją nazwę wzięły od tego, że pod korą znajduje się żywica czerwonego koloru, która może być używana jako barwnik.
Tak, oprócz tego bardzo fajne i też spektakularne są drzewa butelkowe, które są, powiedzmy, czymś z rodziny baobabów i tak wyglądają, że one są takie bardzo nieregularne w kształtach. My jak byliśmy, to nie widzieliśmy aż tak wielu zakwitniętych drzew butelkowych, bo ich okres kwitnienia to marzec, natomiast gdzieś tam pojedyncze różowe kwiatuszki były, więc za każdym razem jak je widzieliśmy, to nasi kierowcy się zatrzymywali i mówili, dobra, to tutaj będziecie sobie robić zdjęcia, bo wiemy, że wszyscy turyści to lubią, więc rzeczywiście jak tylko te drzewa butelkowe były, zwłaszcza te zakwitnięte, to wszyscy robili sobie setki zdjęć, żeby mieć na pamiątkę.
Także nasi kierowcy. Tak. Oni też wychodzili tak z samochodów i też robili sobie zdjęcia, nagrywali, że faktycznie dla nich to też jest takie dosyć wyjątkowe widowisko. I dlaczego w ogóle drzewa butelkowe? Bo drzewa butelkowe wzięły swoją nazwę właśnie z kształtu. Są dosyć pękate u dołu i zwężające się ku górze. Gdy patrzy się na to drzewo, to faktycznie ma się wrażenie, że patrzy się na butelkę.
Tak. I tutaj jeszcze ciekawostka o tych drzewach smoczej krwi, bo tak jak Kamil wspomniał, wyglądają jak parasolki. Rzeczywiście ta korona tego drzewa jest zupełnie inna, nie wygląda jak typowy dąb na przykład, więc pewnie widzowie będą mogli sobie gdzieś tam te drzewa zobaczyć. Natomiast to, co ważne, to, że one są tak stare, że jak pytasz ludności lokalnej, no ale to ile one mają lat, te drzewa? A wszyscy mówią, no nie wiem, no są stare. Jak się urodziłem, no to one dokładnie tak wyglądały i no nie wiem, no może mają, tak naukowcy nam mówią, że 500, czasami 800 lat, niektórzy mówią, że 300, ale te drzewa wszystkie wyglądają bardzo podobnie, one są podobnej wysokości i niestety młodych drzew jest bardzo, bardzo mało, dlatego że kozy, których jest tam niemiłosiernie dużo. Szacuje się, że kóz jest 4-5-krotnie więcej niż ludności na wyspie. Te młode, małe drzewka po prostu pożerają, w sensie obgryzają i młode drzewa smoczej krwi nie są w stanie wyrosnąć. Także nie wiem, 15-letnie smocze drzewo gdzieś tam w jakiejś szkółce, bo już powoli takie szkółki się pojawiają, nie wiem, miały z 30-40 centymetrów max, a te drzewa gdzieś tam mają 7-9 metrów wysokości, także niestety wyspa Sokotra zaczyna tracić te drzewa, ponieważ one mają jakąś tam swoją przydatność i użyteczność, a coraz więcej ich wymiera, ponieważ ze starości usychają, przewracają się, a nowe nie wyrastają. Także gdzieś tam nasz przewodnik twierdzi, że max 100 lat i ostatnie drzewo butelkowe, drzewo smoczej krwi zniknie z powierzchni Sokotry, a tym samym z powierzchni świata, dlatego że tylko tam możemy je zobaczyć.
Ale są tam też drzewa ogórkowe.
Tak jest, dokładnie. Drzewa ogórkowe wzięły swoją nazwę też z kształtu, to dokładnie tak samo jak drzewa butelkowe.
Myślałem, że ogórki na nich rosną.
Nie, nie, to akurat nie, ale są dosyć podobne do drzew butelkowych, także to są z rodziny baobabów. Są zdecydowanie wyższe, powiedziałbym tak, że około 2 do 3 razy nawet wyższe niż drzewa butelkowe, o jaśniejszej korze, bardziej przypominającej taki kolor kory brzozowej, troszeczkę taki jaśniejszy, wpadający w biel. I tak, to te drzewka tak samo robią wrażenie i są miejsca na wyspie, gdzie da się spotkać zarówno drzewa smoczej krwi, drzewa butelkowe oraz drzewa ogórkowe na bardzo niewielkim obszarze.
No to opowiedzcie teraz coś o zwierzętach, które zrobiły na was największe wrażenie.
Jeśli chodzi o zwierzęta, to tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawym gatunkiem jest kameleon sokotrzański. Jest to kameleon dosyć niewielkich rozmiarów, ale też o takim dosyć białym umaszczeniu. Ze zwierząt jeszcze widzieliśmy sporo sępów egipskich. Nie są to endemity, co prawda, ale jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z kontynentu afrykańskiego, ale jest ich sporo na wyspie. Troszeczkę ma się wrażenie w niektórych miejscach, że zachowują się jak w Polsce kury, zbiegają się, robią zbiegowisko wokół ludzi albo wokół miejsc, gdzie potencjalnie widzą dostęp do jedzenia. I tak naprawdę z resztek, które się gdzieś tam ma, one praktycznie są w stanie wyjeść te resztki z ręki człowiekowi. Także chodzą wolno, zbliżają się dosyć blisko do skupisk ludzkich też.
Tak, ale myślę, że właśnie zwierząt jako takich, w sensie mimo, że jest wiele endemitów, to głównie są to gady, też właśnie 95% ślimaków jest endemicznych, one nie robią aż takiego wrażenia, jakby, bo to nie są duże zwierzęta, to nie są duże istoty, więc też pewnie na większość nie zwraca się uwagi. Co wspomniał Kamil, no właśnie ten kameleon to jest taka topka chyba tych zwierzątek, ale no tak jak wspomniałam, kozy to jest gatunek, który jest tam wszechobecny, te kozy nie boją się podchodzić do skupisk ludzkich, nie boją się zajrzeć do namiotu, nie boją się zjeść z ręki, nie boją się, nie wiem, gdzieś tam krążyć wokół ciebie przez 10 minut i nie chcą się czasami odczepić. Wielbłądów jest troszkę, przeważnie są wykorzystywane gdzieś tam do przenoszenia cięższych rzeczy. Nie znajdziemy raczej tam wielbłądów jak w Egipcie, z którymi można sobie zrobić zdjęcie i zrobić rundkę, nie wiem, wokół drzewa smoczego, takich atrakcji tam nie ma. Natomiast kilka wielbłądów jest i też ze zwierząt to na przykład delfiny, które można zobaczyć wielokrotnie. Nam udało się raz, co prawda, ale są ludzie, którzy gdzieś tam kilkukrotnie widzą te stada delfinów i to jest też niesamowite, że siedzisz na plaży i nagle ktoś krzyczy delfin, delfin, no i ty oczywiście biegniesz na brzeg plaży, żeby zobaczyć to stado, które gdzieś tam przepływa. Ogromne ilości ryb również, które widać w tej krystalicznej wodzie, które można łowić zresztą, a potem spożywać. Więc to te delfiny też robią taką super robotę, że płyniesz łódką albo siedzisz na plaży i nagle płyną po prostu tego, nie zmuszone do tego, żeby do ciebie płynąć, tylko płyną, bo po prostu tamtędy przepływają.
Tak. W kanionach Sokotry też występuje bardzo ciekawy gatunek krabów. Kraby z fioletowym pancerzem. Są też niewielkich rozmiarów, ale bardzo ciekawa kolorystyka zdecydowanie przykuwa uwagę. I tak naprawdę przechodząc po dosyć płytkich obecnych na wyspie Wadi, czyli takich okresowych rzekach, można zauważyć te kraby na dnie w znacznych ilościach.
Tak, i w sumie to dobrze, że wspomniałeś, bo te kraby, oprócz tego, że fioletowe i endemiczne, to po prostu jest tych krabów ogrom na zwykłych plażach i one sobie usypują setki takich kopczyków, więc jak chodzisz, to tak naprawdę co chwilę się z nimi mijasz, modlisz się o to, żeby któregoś nie zabić, bo są i takie maciupcie i są też takie większe, więc te kraby sobie biegają i tańczą, dużo ich jest o wschodzie i zachodzie słońca, wykonują taki piękny taniec, powiedzmy, jak to jedna z naszych koleżanek powiedziała, i rzeczywiście one sobie tańczą do tego słońca, chowają się przed ludźmi. Mało jest takich, które się da uchwycić, które pięknie zapozują, ale rzeczywiście tych krabów też na plażach było bardzo dużo i w lagunie również.
A są tam jakieś specjalne obostrzenia ze strony rządu w kwestii traktowania roślin i zwierząt?
Jako takich zakazów rządowych nie ma, ponieważ rząd nie kontroluje ludzi, którzy tam przyjeżdżają. To są bardziej takie zalecenia naszych gdzieś tam osób, które miały nad nami, sprawowały nad nami pieczę. Bardziej w ramach prośby o szanowanie natury, szanowanie tak, zwierząt i właśnie zwierząt i roślin.
Tak, żeby nie niszczyć ich dziedzictwa po prostu. No bo gdzieś tam, jak każdy będzie zrywał korę z drzewa smoczej krwi, no to po prostu one tym szybciej będą umierać. Trochę tego pilnują, natomiast mam wrażenie, że to turyści czasami bardziej pilnują lokalsów niż lokalsi turystów, bo gdzieś ta świadomość u nich czasami mam wrażenie, że była mniejsza niż u nas turystów. Także tak. My mówiliśmy, nie zrywaj tego tak po prostu. Albo, nie wiem, trzeba było rozpalić ognisko, no to nie rwij tego krzaka, który jeszcze wygląda dobrze, pozbieraj suche gałęzie.
Tak, częściej to właśnie lokalsi chcą nam coś pokazać, chcą nam coś przynieść, zaprezentować, a właśnie to turyści w dużej mierze już mówią, że wystarczy, żeby nie ruszać, nie niszczyć, nie dotykać, żeby to jakby zostawić w spokoju i tak jak jest, i możemy sobie nawet na niektóre rzeczy zobaczyć z daleka. Nie musimy tego wszystkiego mieć potkniętego pod nos.
Oprócz urzekających widoków są tam jakieś miasta, które można zwiedzić?
Na samej wyspie jest kilka miejscowości. Największym miasteczkiem, taką można powiedzieć stolicą wyspy, jest miasto Hadibo. Miasto przypominające troszeczkę większą wioskę. To jest raptem kilkanaście przecinających się ulic. Część z nich asfaltowa, część z nich kamienista. Jedna ulica jest tylko oświetlona, w samym mieście panuje raczej, właśnie po zachodzie słońca panuje mrok, jest w stolicy kilka restauracji, do których można się udać, serwujących takie właśnie jedzenie bardziej pod lokalsów, oczywiście nie pod turystów, ponieważ tam turyści raczej do tego miasta nie zajeżdżają, ewentualnie na jeden dzień już przed odlotem, aby być właśnie zlokalizowany w miarę blisko lotniska. Jeszcze to, co można w mieście zauważyć, to bardzo duża liczba sklepów. To są takie bardzo niewielkie sklepiki, właśnie z małym asortymentem, o czym też wcześniej wspominaliśmy. Są to ludzie wyspecjalizowani właśnie w sprzedaży kosmetyków, czy właśnie w sprzedaży takiej spożywczej, ale właśnie towaru jest niewiele. Sprzedają to, co mogą, to, co udało się zaimportować z głównego lądu.
Fajne też to, że można się cofnąć w czasie. My tak do końca nie pamiętamy tego typu sklepików. Może jeszcze trochę, jak te sklepiki się u nas kończyły, to znaczy takie właśnie sklepy, które sprzedają konkretną jedną rzecz. Typu jest jakaś drogeria, która ma konkretne typy kosmetyków. Pan wydaje to z zalady. Oczywiście ty sobie tego sam nie oglądasz. To nie jest wielka sieć drogeryjna. Więc to jest tak, że ktoś wydaje to z zalady. Te rzeczy są lekko przykurzone, no bo jak już coś się zaimportowało, no to już tam leży i leży. Mimo, że nikt tej szminki nie chce, to ona tam leży. Jest bardzo mocno przykurzona. Są sklepy chociażby takie z ubraniami dla lokalnej ludności. Co ciekawe, w jednym sklepie z jakąś taką odzieżą sportową była koszulka z napisem Lewandowski, więc też tam dotarła wieść o naszym piłkarzu. Ale te sklepiki, one nie są duże, to broń Boże, tam nie można się nastawiać na wielkie zakupy w wielkim hipermarkecie, że nazwozimy tutaj pamiątek i wszystkich obdarujemy. Tam nie ma niczego, co by u nas nie było, czego u nas by nie było, więc raczej się nie nastawiać na duże zakupy. Jak ktoś kolekcjonuje magnesy, to na wyspie do chyba marca tego roku w ogóle nie było magnesów, ale gdzieś tam ta turystyka to wymusiła i jest już teraz magnes. Jest taki jeden sklepik, który prowadzą kobiety, bo kobiety raczej mało są widoczne w tej społeczności. I to jest taki sklepik prowadzony przez takie stowarzyszenie kobiet, działające na rzecz kobiet, więc fajnie tam zajść. Magnes jest, jest jeden typ magnesu, można sobie przywieźć, więc jak ktoś kolekcjonuje, to jak najbardziej. Ale nie spodziewajmy się, że obkupimy się w pamiątki jak w każdym innym kraju na świecie.
No to teraz porozmawiajmy sobie o miejscowej ludności. Czym zajmują się wspomniani lokalsi?
No lokalsi ogólnie głównie trudnią się rybołówstwem. Wszyscy mówią, że dzieci na Sokotrze szybciej uczą się pływać niż chodzić, ponieważ tak naprawdę mężczyźni, głównie mężczyźni, wypływają na te połowy codziennie, więc rybołówstwo tam króluje. Też niestety nie mogą wypływać cały rok, ponieważ w okresie monsunów jest to niebezpieczne i też muszą na tyle tych ryb nałowić, żeby mieć pożywienie na kilka najbliższych miesięcy. Oprócz tego czasami, kiedyś w przeszłości było to bardziej, eksportują kadzidło, natomiast to nie jest jakaś duża skala. I oprócz tego w przeciągu ostatnich kilku lat zaczęli trudnić się turystyką, natomiast no, skala tej turystyki jest na tyle niewielka, że też niewiele osób pracuje w tej turystyce, więc ktoś powie, no to co oni tam robią? No żyją zgodnie z jakimś tam cyklem dnia, ale też cyklami pół roku i głównie jeżeli mają na czymś zarobić, no to zarobią na rybołówstwie. Hodują też kozy, z których mają mięso, którego też mieliśmy okazję spróbować. Natomiast niczego nie eksportują w dużych ilościach, niczego nie produkują, niczego nie wydobywają. Mało rzeczy tam rośnie, więc to niestety dla nich jest to, że niedużo wywożą, a dużo muszą przywieźć. Także to jest dosyć ciężkie na tej wyspie.
Jacy oni są dla turystów? Często mieliście okazję z nimi rozmawiać?
Wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać z lokalsami.
Da się dogadać po angielsku?
Z niektórymi osobami tak. Tak naprawdę z ludnością nie mającą styczności z turystyką w żaden sposób nie jesteśmy się w stanie porozumieć po angielsku, tylko gdzieś tam właśnie z osobami, które nas obsługiwały, nas jako turystów obsługiwały, czy to z kierowcami albo z lokalnymi, z ludźmi od lokalnego tour operatora. I to było praktycznie jedyne źródło naszej wiedzy o Sokotrze i o tym, co czym trudnią się ludzie na wyspie i jak wygląda tam życie.
Tak, ale bardzo dużo. W sensie wszyscy ludzie, którzy umieją tam angielski i są dookoła ciebie, są bardzo chętni na to, żeby z tobą porozmawiać, na to, żeby odpowiedzieć na twoje pytania. Tych pytań się gdzieś tam w głowie kotłuje dużo. I też oni, oprócz tego, że my jesteśmy ciekawi ich, to oni są ciekawi nas, bo oni są dla nas egzotyką, ale my dla nich również, więc gdzieś tam ta wymiana jakby nawet też poglądów, dlatego że religią panującą tam jest islam, więc to zupełnie inny świat dla nas. Więc ja, mając już przy sobie tego naszego lokalnego przewodnika, mówię, dobra, to Jamil, chodź tutaj, to opowiedz mi, jak to wygląda u was, jak wygląda kwestia ślubów. On na przykład powiedział, że oczywiście on swojej żony sam sobie nie wybrał. Tą żonę wybrała mu żona z... Boże, przepraszam, wybrała mu mama z siostrą. I ja mówię, no to jak? No to podoba ci się ta twoja żona? Jak to było? No powiedziałem mojej siostrze i mamie, jaki mam ideał kobiety i one mi taką żonę znalazły. znalazły. Ja mówię, okej, czyli jesteś zadowolony. Tak. No i Dżamil, nasz lokalny przewodnik, ma 33 lata, jego żona ma 26. No i oczywiście zeszło na temat dzieci. Pytam, Dżamil, masz dzieci? No tak, mam syna. Oczywiście jak syn urodzi się w tej religii, to jest, prawda, super wielka duma ze strony taty, więc on był super dumny, że ten syn mu się przed chwilą urodził. Pokazują oczywiście zdjęcia. Zdjęcia dzieci są nagminnie pokazywane w swoich smartfonach i to było super. No i pytam, Dżamil, a to ile dzieci planujesz mieć? Nie, no tak... Siódemka to będzie tak optymalnie. No ja wiem, że cię to szukuje, Anna, ale no u nas siódemka to jest tak jak u was dwójka, tak przeciętnie. 11 to dużo, 4 to mało. A ty masz dzieci? No nie, no ja jeszcze nie mam. Aha, nie przejmuj się, Anna, na ciebie też przyjdzie czas. Tam raczej nikt nie odbiera tego, że możesz nie chcieć mieć dzieci, możesz nie mieć dzieci po prostu z własnego wyboru. Tam ta wielodzietność jest widoczna na każdym kroku. Małych dzieci jest bardzo dużo. Każdy z naszych, nie wiem, czy to kucharzy, czy kierowców, każdy przynajmniej miał już teraz dwójkę dzieci, a to byli młodzi ludzie, którzy mówili, że to jest moja dwójka, trójka dzieci, ale już z żoną chcemy mieć kolejne. Także tak, da się z nimi super porozmawiać.
Z racji panującej tam religii, czyli islamu, są jakieś restrykcje, które udało wam się zauważyć w stosunku do miejscowych, do turystów?
No jeśli chodzi o islam, to właśnie przede wszystkim zabroniony jest alkohol. Alkoholu na wyspie się nie uświadczy, nie da się go kupić. Nikt alkoholu nie spożywa na wyspie. Jeżeli chodzi o używki, to jest dostęp do papierosów. Papierosy są dosyć tanie, jest to $1, $1.50 za paczkę i faktycznie sporo osób pali papierosy. Dodatkowo większość mężczyzn, bo praktycznie głównie spotyka się mężczyzn, większość mężczyzn żuje kat, czyli tą ichniejszą arabską odmianę używki w postaci liści, które się po prostu żuje i one mają w sobie substancje psychoaktywne i to jest to, czego oni w ramach używek stosują.
Jak ktoś sobie chce przywieźć alkohol na wyspę, to można. Gdzieś tam przepisy mówią, że 2 litry alkoholu na turystę przypada, więc jeżeli ktoś ma silną potrzebę, nie wiem, odkażania się, relaksowania i spędzania wieczorów przy jakimś drineczku, to można sobie wziąć ten alkohol, bo alkoholu turysta nigdzie już potem nie kupi. Mają niby tam jakiś taki bimberek, wiadomo, zawsze, mimo że nie można, to gdzieś tam się coś kręci, natomiast słyszeliśmy bardzo negatywne opinie na jego temat i jak ktoś raczej nie chce ryzykować swoim życiem albo zdrowiem, to może lepiej tego nie próbować.
Z jakimi problemami macie wrażenie, oni się borykają na co dzień?
Z największymi problemami, z jakimi się borykają, to przede wszystkim śmieci. Wszechobecne śmieci już nawet na takiej niedostępnej wyspie, na której żyje około 60 tysięcy osób, plus kilka tysięcy turystów rocznie. Niestety śmieci widać, śmieci są obecne, czy to w większych skupiskach miejskich, czy po drodze, kiedy się gdzieś tam przemieszczaliśmy pomiędzy punktami na wyspie. Oni na miejscu starają się jakoś nad tymi śmieciami zapanować. Teraz jest już trochę większa świadomość też tego młodszego pokolenia na temat ekologii i znaczenia, żeby jednak zapanować nad tymi śmieciami. Starają się raczej skupiać śmieci w dedykowanych miejscach, ale niestety wszechobecne kozy też robią z tym, co chcą. Pojawiają się w tych miejscach, roznoszą te śmieci i no niestety to widać, że te śmieci wszędzie gdzieś tam się po ziemi walają. Tak naprawdę te starsze społeczeństwa w ogóle na to nie zważają. Oni nie mają z tym problemu, żeby te śmieci wyrzucać na ziemię, ale właśnie tutaj tak naprawdę przyszłość należy do tego młodego pokolenia, które edukowane jest w szkole od młodych lat, co należy zrobić i jak należy zadbać o swoje miejsce na tej ziemi.
Tak, i tutaj też fajne było usprawiedliwienie, a właściwie takie otwarcie mi oczu, przynajmniej mnie, kiedy nasz przewodnik powiedział, no tak, kiedyś nie było plastiku, batonik, woda nie była pakowana w plastik, kiedyś jedzono tylko to, co tam znaleziono, czyli daktyle, trochę bananów i jak człowiek zjadł banana, to wyrzucał tę skórkę na ziemię, a skórka była naturalna, więc się rozłożyła. A teraz mamy batonika i co robimy? No dokładnie tą skórkę z naszego batonika rzucamy na ziemię, tak jak 50 lat temu rzuciliśmy skórkę od banana. I to mi tak otworzyło oczy, że no tak, rzeczywiście, jak nikt nie powie temu społeczeństwu, że nie rzucaj tego na ziemię, bo to się nie rozłoży jak skórka od banana czy daktyla, no to będziesz miał jedno wielkie wysypisko śmieci koło siebie i tutaj też duża rola turystów i gdzieś tam też prośba o to, żeby ludzie uświadamiali tę lokalną społeczność, że słuchaj, nie musicie nam kupować, nie wiem, 10 butelek półlitrowych wody na osobę na dzień. Kupcie jeden duży, nie wiem, 10, 20, 30 litrowy baniak, z którego my możemy sobie nalewać wodę do naszych bidonów, które ze sobą przywieziemy i będziemy tę wodę codziennie nalewać, więc wyprodukujemy jeden duży plastik, a nie setki małych butelek plastikowych i to jest też nasza rola turystów, żeby ludziom o tym mówić tam na miejscu, no bo ta ich świadomość jest zdecydowanie mniejsza niż nasza, także to też prośba do ludzi, którzy tam polecą.
Tak, kolejnym problemem jest zdecydowanie to, co było gdzieś wspomniane wcześniej, ta sezonowość, jeśli chodzi o pogodę. Lokalna ludność musi się przygotować na to, że będzie spory okres czasu, kilkumiesięczny, gdzie nie będą w stanie żyć z połowów, nie będą mieli aż tak dużego dostępu do jedzenia, także przez ten okres, kiedy da się to robić, muszą się na tyle w sobie zebrać i porobić sobie odpowiednio dużo zapasów, żeby mieć na te późniejsze miesiące. I kolejnym zdecydowanym problemem jest to, że właśnie nie mają zbyt dużo hodowli ani upraw na miejscu. Większość rzeczy muszą jednak importować. Eksport, no, poza kadzidłowcem i ewentualnie rybami to praktycznie nie istnieje, także wszystkie produkty takiej pierwszej potrzeby, które dla nas są po prostu czymś normalnym, że idziemy do sklepu i je kupujemy, tam dla nich to niestety wygląda tak, że wszystko muszą najpierw zaimportować na wyspę i następnie dopiero to nabyć w dużej ilości małych sklepików z niewielkim asortymentem, nie ma bardzo szerokiego dostępu do towarów, już na pewno nie luksusowych, ale takich towarów pierwszej potrzeby.
Tak, no, to, że oni mają problem nawet z tym, że na tej wyspie nie rośnie ani ryż, ani ziemniaki, ani pszenica, czyli to, do czego my gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni, czy tak jak kraje azjatyckie mają ryż, my mamy pszenicę i gdzieś tam nawet biedni ludzie są w stanie wyżyć, mając to oni na wyspie nie mają tego, więc oni wszystko, naprawdę wszystko muszą importować na tę wyspę, co jest też drogie. Importują to głównie albo z Jemenu lądowego, albo z Arabii Saudyjskiej, też dużo rzeczy importuje się z Omanu, no ale wiadomo, wszystko co importujemy jest po prostu droższe, więc ta ludność żyje dosyć skromnie i naprawdę używa rzeczy, które są najpotrzebniejsze. Tam nikt nie wymyśla, że zjadłby kawior o 23 i nie biegnie do marketu 24-godzinnego, bo po prostu tam takich nie ma.
A jak wygląda kwestia z ich dostępem do opieki zdrowotnej?
No ogólnie jest to ciężki temat, dlatego że oni mają kilka szpitali, natomiast to nie są takie szpitale w naszym rozumieniu, na szczęście nie było nam dane żadnego odwiedzić, ale też dużą chęć na tę wyspę mają Emiraty Arabskie, więc oni tam część szpitali wybudowali, I z tego, co dowiedziałam się od naszego lokalnego przewodnika, to jest tak, że są takie szpitale, które są bardzo prywatne i bardzo drogie. I są też takie szpitale, które ci pomogą za troszkę mniejszą opłatą, więc da się pójść do szpitala na Sokotrze. No ale to nie jest opieka medyczna na najwyższym poziomie, więc ludzie też radzą sobie sami. To znaczy właśnie w rozmowie z naszym Jamilem, przewodnikiem, dowiedziałam się, że na przykład jeżeli kobieta ma problem z zajściem w ciążę, to nie biegnie najpierw do tego szpitala, tylko najpierw idzie do takiej zielarki, może w naszym rozumieniu szamanki, która zbiera naprawdę te dobra z wyspy, to znaczy zbiera to, co najlepsze z tych drzew, głównie z jakichś roślin, które tam żyją, robi z tego cudowne mieszanki i te kobiety, które tam żyją, które mają problem z zajściem w ciążę, bo to jest ultra ważne w ich religii, właśnie stosują te mieszanki i Jamil mówił, że zna kilka kobiet, którym się udało dzięki na przykład takim lokalnym ziołowym mieszankom zajść w ciążę, no ale ludzie naprawdę głównie radzą sobie najpierw sami, to znaczy wykorzystują dużo roślin, które tam mają właśnie, z tego co wiem, to ta kora z drzewa smoczej krwi, ta żwica jest antyseptyczna, także oni najpierw radzą sobie sami, potem idą do lekarza jak już trzeba, ale to też jest dla nich drogie. To nie jest tak, że każdy tam pójdzie za darmo i z bolącym kolanem dostanie się za 15 minut.
Tych szpitali, tak jak wspominacie, nie jest zbyt dużo, ale też podobno nie ma tam za dużo hoteli, tej bazy noclegowej. Gdzie zatem spaliście, myliście się?
To jest dosyć ciekawa część tego całego wyjazdu. Baza noclegowa jest bardzo uboga. To jest tak naprawdę praktycznie jeden hotel, który znajduje się w pobliżu lotniska, ale to nie jest hotel w rozumieniu hotelu europejskiego czy gdzieś amerykańskiego, a nawet azjatyckiego. To jest hotel, który powstał w miejscu dawnej bazy robotników, którzy budowali lotnisko na Sokotrze. To były po prostu kontenery robotnicze i one zostały przerobione na hotel. To jest tak naprawdę jedyne miejsce przypominające jako tako warunki znośne dla większości osób. Jeżeli chodzi o pozostałe punkty na mapie Sokotry, to w tych punktach nie ma infrastruktury, dlatego spaliśmy przede wszystkim w namiotach na plażach. Każdego dnia rozbijany był namiot i na plaży przy szumie fal, przy dzikości natury i w tych dokładnie miejscach spaliśmy na dziko, w takich punktach właśnie, które najbardziej nam gdzieś tam odpowiadały pod względem widoków.
Tak, właśnie te namioty to jest chyba główny punkt, dla którego się zdecydowaliśmy wbrew pozorom na tę wyprawę, bo jak usłyszeliśmy, że nie ma tam hoteli, tylko śpi się w namiotach, to mówimy takie: wow, no to super, oczywiście, wszędzie da się spać w namiocie, nie trzeba lecieć na Sokotrę, żeby sobie pospać w namiocie, oczywiście, natomiast jeżeli sytuacja cię zmusza do tego, żeby spać tylko w namiocie, no to jest to jakieś tam, jest to fajne przeżycie. Też fajne jest to właśnie, że budzisz się przy szumie fal, idziesz spać przy szumie fal, budzisz się naturalnie, totalnie wstajesz o 5 rano, kiedy słońce wschodzi, nie masz z tym problemu, nie nastawiasz budzika, budzisz się tak jak słońce wstaje, wszyscy zaczynają życie, zaczyna się jakieś tam gotowanie, przygotowywanie posiłków, każdy zaczyna składać swój namiot, swoje bagaże, którym był nasz plecak. Wynosisz z tego namiotu i jedziesz dalej, natomiast ktoś powie: no ale to nie ma tam hoteli 5-7 gwiazdkowych, a ty powiesz: no tak, jest tam hotel miliona gwiazd, bo naprawdę niebo na Sokotrze też jest niesamowite, ponieważ nie ma zanieczyszczenia światłem, więc wieczorami możesz oglądać setki, tysiące gwiazd, więc to jest ogromny plus, że hotel pod milionem gwiazd. Oprócz tego jedzenie, ktoś powie: no ale bez restauracji, no Nasza restauracja to była wspaniała. Myślę, że to były bardzo fajne posiłki. Jeździła z nami grupka 3-4 kucharzy, którzy codziennie przygotowywali nam posiłki. To były 3 posiłki. Rano było śniadanie zaraz po wschodzie słońca, gdzieś koło godziny 6. To były jakieś proste potrawy, typu jajko gotowane na twardo, omlet, taki chlebek arabski robiony na patelni. Zawsze był też jakiś hummus albo taka fasolka a la po bretońsku, powiedzmy. Jakiś serek rozpuszczalny, taki topiony. Kawa rozpuszczalna, czy tam herbata, woda. I to było śniadanie. Bardzo proste, bardzo, ale za to jak smakujące, kiedy jesz to zaraz z widokiem na morze. Niektórzy płacą za to 1000. Później zawsze był jakiś taki lunchik, coś w formie, no tak myślę, że to można nazwać takim lunch-obiadem. To była zawsze jakaś ryba, która została w tym samym dniu złowiona, zatem nikt się nie musi martwić, że ale bez lodówki to jak? No to właśnie łowimy, albo nasi ludzie, którzy nam pomagają, łowią dla nas tę rybę, potem ta ryba jest przyrządzana na ogniu i jemy tę rybę. Czasami jedliśmy kozę, bo jedliśmy też kozę, albo rosół z kozy piliśmy, warzywa, które też zostały zaimportowane gdzieś na tę wyspę, ryż. I właściwie nasze kolacje wyglądały bardzo podobnie. To też była jakaś ryba albo jakieś mięso, trochę warzyw. No i właśnie, czasami jeszcze były ziemniaki ugotowane z bakłażanem na bardzo dobry sposób. Także fajnie było to jeść na świeżym powietrzu zawsze. Czasami było tak, że jedliśmy przy stole, który też z nami jeździł na samochodzie technicznym i krzesłami, a czasami było tak, że jedliśmy na ziemi, to znaczy na rozłożonej macie i spożywaliśmy te posiłki na piasku, czy tam gdzieś w jakimś kanionie. Natomiast też to, co ważne, to, że oni naprawdę się starali i mimo, że ta kuchnia była prosta, to jak widzieli, że komuś coś nie smakuje, albo nie nakładasz tego, to oni pytali, a może jutro przyrządzimy ryż inaczej? A mówimy, nie, tak jest okej, albo po prostu nie jesteśmy głodni. I też na Sokotrze nie je się, nie używa się sztućców, także ludność lokalna je rękoma. No ale, że tak powiem, dla turysty jest dostępny widelec i łyżka, nie ma noża, także jak ktoś musi korzystać z noża, to warto ze sobą zabrać. I tak naprawdę wszystko to, co było, to wystarczało. Do tego woda mineralna, niegazowana i czasami pojawiała się jakaś kola w wersji tamtej części świata, jakaś podróbka najbardziej znanych firm.
A oni mają jakieś swoje lokalne potrawy?
Nie serwowano nam też tak typowo ichniej kuchni. To były takie wariacje trochę na temat tego, co importują na wyspę.
Tam ciężko też jakby lokalne, to znaczy ryba według mnie. Ryba na każdy sposób, znaczy każdy, to znaczy zrobiona gdzieś tam na ogniu. Często też można znaleźć jeszcze łuski, bo nie zawsze ją tak dobrze wyczyszczą, więc gdzieś tam może łuska między zębami zachrząkać, ale no to myślę, że to jest najbardziej lokalne. Ryba, koza, myślę, że tak, no koza to jest jak u nas kurczak dla nich, w sensie tego mięsa jest najwięcej. Także no to było lokalne, tylko te nazwy, te dania nie mają swoich nazw, tak jak nie wiem, sewicze gdzieś, czy takosy, po prostu ryba, koza.
Jakieś ciekawe przygody podczas waszego tygodniowego pobytu na Sokotrze was spotkały?
Tak. W jednym momencie, kiedy zjeżdżaliśmy z dosyć wysokiego płaskowyżu, napotkaliśmy zastawioną drogę przez inny samochód, który wcześniej tamtędy przejeżdżał i niestety w samochodzie złapali gumę, a nie mieli koła na wymianę. Także tutaj też bardzo to pokazuje, jak lokalna społeczność się zna i jak sobie pomaga, ponieważ nasi kierowcy momentalnie zatrzymali się, wybiegli z samochodów, pobiegli do tego auta, które złapało gumę, zapytali się, co jest potrzebne. Jak się okazało, że potrzeba wymienić koło, ściągnęli koło z jednego z naszych samochodów i pomogli przy wymianie. I ten samochód następnie mógł pojechać dalej. To, co jeszcze nam się przydarzyło, to też w naszym samochodzie technicznym, który z nami podróżował, też dwa razy przy jednym przejeździe złapał gumę i tak samo nasze samochody się zatrzymywały i tutaj przede wszystkim działał kierowca z samochodu, którym my się poruszaliśmy, ponieważ to był taki ichni lokalny mechanik, który zawsze leciał jako pierwszy i on był najbardziej umorusany później po tych wszystkich zmaganiach z samochodem. I tak, i dwa razy wymieniali gumę w naszym samochodzie technicznym.
Fajnie tutaj wspomnieć też to, że nawet jak złapaliśmy tą gumę i ktoś by powiedział, ojej, i co teraz? Jesteśmy, naprawdę, byliśmy pośrodku niczego, bo to była taka mocno kamienista droga. Tam też trzeba podkreślić, że przeważnie jeździ się tak 5 do 10 km na godzinę i ciekawostka, żadne odległości nie są podawane na wyspie w kilometrach, wszystkie są podawane w godzinach. Czyli ktoś mówi, a to stąd dotąd to 1,5 godziny, ale ile to jest kilometrów? Nie wiem, 1,5 godziny. I właśnie jak złapaliśmy tę gumę i nasi wspaniali kierowcy wymieniali to koło, to nasz lokalny przewodnik mówił, dobra, co będziemy tak tutaj stać? Rozkręcili imprezę, puścili muzykę z radia samochodowego, więc tak, oni puścili jakiś tam swój hit, pokazywali nam kroki, jak oni do tego tańczą, my to powtarzaliśmy, potem my puściliśmy jakąś bardziej europejską piosenkę, też im pokazaliśmy, jak tam można by się było do tego poruszać, no to oni chętnie z nami zatańczyli. To była, nie wiem, 13 godzina, więc nie było wieczornej aury imprez, też z racji tego, że jest tam islam, nie pije się tam alkoholu, więc normalnie o godzinie 13 została rozkręcona regularna impreza pod chmurą. W czasie, gdy jedni wymieniali to koło, to my się bawiliśmy, co super pokazuje, że są też wyluzowani, nie stresują się, jak się coś stanie. Też my nie poczuliśmy, że zostaniemy tam na zawsze, bo już nigdy tego koła nie zmienimy, tylko jedna część ekipy wymieniała to koło, a druga się gdzieś tam z nami bawiła, więc naprawdę ten czas minął szybko, fajnie i przyjemnie.
Kolejną naszą przygodą też była wizyta u prawdziwego jaskiniowca imieniem Abdullah. W jednym z miejsc Sokotry mieszka 61-letni osobnik, który urodził się w jaskini i w tej jaskini do dzisiejszego dnia mieszka. Jaskinia bardziej przypomina taką głębszą jamę, co ciekawe, wystrojem jaskini są przede wszystkim szczątki zwierzęce, głównie ryb. Na wejściu do jaskini jest żuchwa wieloryba oraz czaszki żółwi morskich. I Abdullah ma w swojej jaskini także szkielet orki, który gdzieś kiedyś znalazł na tej wyspie. Sam Abdullah jest osobą bardzo chudą, ale bardzo umięśnioną. To widać po nim, że tak naprawdę nie spędza czasu nic nie robiąc, tylko faktycznie chodzi po wyspie i poluje. Przede wszystkim na ryby i różnego rodzaju owoce morza. Przy okazji tej wizyty u Abdullaha poczęstował nas złapanymi tego dnia owocami morza, przede wszystkim krabami, mulami. Tak samo mieliśmy okazję spróbować płaszczki i kalmara. Także to wszystko było na świeżo. Następnie Abdullah zabrał nas na przechadzkę po lagunie, w której można poruszać się po kolana w wodzie i pokazywał nam różne zwierzęta żyjące w tych wodach. Był w stanie wypatrzeć rybę rozdymkę, czyli tą taką rybę, która się pompuje, taką kolczastą, którą złapał w ręce i pokazywał nam, że takie ryby tutaj żyją. Abdullah porozumiewał się po angielsku, o dziwo, łamanym angielskim, którego nauczył się tak naprawdę wyłącznie od turystów. Abdullah jako jaskiniowiec mieszka sam, ale Abdullah ma żonę. Jego żona mieszka w pobliskiej wiosce i spotyka się z nią raz w tygodniu, w dzień święty w ichniej religii, czyli w piątek. I to, co jeszcze ciekawego, byliśmy w stanie spróbować u Abdullaha w lagunie świeżych ostryk, prosto z wody. Także też nam zaserwował trochę lokalnego jedzenia, takiego podanego przy nas.
Tak, to było fajne, że nie da się już chyba zjeść świeższej ostrygi niż takiej prosto złowionej z morza. Gdzieś tam w Polsce jesteśmy w stanie zjeść i ktoś mówi, a mamy świeże ostrygi, dzisiejsza dostawa. Ta dostawa była dokładnie 3 sekundy temu. On to po prostu zrywał z tych skał jedną za drugą ostrygą, częstując tych ostryg. Tam były tysiące na tych kamieniach w wodzie. No i to niesamowite, że on to wszystko łowi sam, rękoma, nie ma do tego żadnych, nie wiem, wędek, jakichś siatek porozstawianych. Idzie, widzi, łapie, serwuje. I też jedliśmy taki rodzaj przegrzebka, czegoś takiego. On nawet jakby po angielsku tego nie umiał nazwać. Ale po prostu złowił, złapał, rozłupał, podzielił to mięsko tam na jakieś kilka kawałeczków, powiedział, żebyśmy spróbowali. Niektórzy mają takie, nie, może nie, ale jak już jedna osoba weźmie i spróbuje, to potem już wszyscy inni też chcą. To było super doświadczenie, bo to jest taka chyba ichnia trochę legenda na wyspie. Wszyscy znają Abdullaha, wszyscy wiedzą, gdzie on mieszka. Wszyscy są dla niego super uprzejmi, super mili. Jak powiesz, że a fajnie by było, to tam czytałem o tym Abdullahu. No, Abdullah, no to wiadomo, no tam to trzeba zajść. Abdullah też biega po tych skałach naprawdę jak kozica. Nie wiem, byliśmy na samym dole tej laguny, po czym coś tam się okazało, że ktoś tam zawędrował do tej jego jaskini i musiał go tam jakoś, nie wiem, poinstruować tę osobę, która się tam znalazła. To nie tą drogą, którą my tam sobie szliśmy, kamienistą, prosto do góry po tych skałach jak kozica do swojego domu, więc to pokazuje, że da się żyć też w takich warunkach przez 61 lat. Tam jedna dziewczyna powiedziała, Abdullah, jakie ty masz super włosy, przypomnij mi, to jest pan, który ma 61 lat, mało siwych włosów, ale bujną czuprynę, a on mówi, no myję włosy raz w tygodniu, aloesem tutaj rośnie zerwany, to dobrze robi tam raz w tygodniu w tej wodzie tutaj, no i taka fryzura, także to super.
Tak, 61-latek z pełnym i równym, bialutkim uzębieniem.
A skoro o fryzurach mowa, to jeśli słuchacze wybiorą się na Sokotrę, powołują się na Abdullaha, to im włos z głowy nie spadnie.
Tutaj myślę, że nie ma się czego obawiać, naprawdę. Ta wyspa jest, myślę, że jednym z, jednym z najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi, ale jest to bardzo bezpieczne miejsce. Naprawdę nie ma się czego obawiać, mimo że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie informuje, że stanowczo odradza wyjazdu do Jemenu, w tym na wyspę Sokotra. To ja uważam, że nie ma się naprawdę czego bać. Nie widać tam rakiet, nie widać tam spadających bomb. W ogóle to, że na kontynencie toczy się wojna i w Jemenie ta wojna jest nieustanna i strasznie wyniszcza to społeczeństwo, to tam echa tej wojny w ogóle nie widać. Może właśnie widać w tym, że turystów jest mało, bo niektórzy się boją tam przylecieć. Słyszeliśmy od naszego lokalnego przewodnika, że miał grupę, która dowiedziała się, że właśnie w Jemenie trochę właśnie konflikt się zaostrzył i jakieś tam rakiety zaczęły silniej i mocniej latać. I grupa, która była w Abu Dhabi już na lotnisku, powiedziała, że nie przyleci. I on powiedział, że no dla nich to straszne, bo po prostu gdzieś tam ten zarobek stracili. Oni też muszą ten zarobek rozplanować na kilka miesięcy do przodu, bo przez pewien okres czasu w ogóle ta turystyka tam nie istnieje. Ale myślę, że naprawdę nie ma się o co obawiać. Jako kobieta mogę powiedzieć, że nie bałabym się tam też pojechać sama, w sensie wiadomo, z tym tour operatorem, natomiast sama, bez męża, myślę, że każdy będzie się tam czuł bezpiecznie, bo po prostu tej wojny nie czuć i naprawdę tak odległa kraina, też ta kraina, która nie zawiera w sobie nic znaczącego pod takim kątem dla wielkich mocarstw. Tam nie ma ropy, tam nie ma jakichś złóż złota, więc generalnie z takiego punktu, powiedzmy, jest sobie daleko, lecą tam turyści, oglądają te drzewa smoczej krwi, niech sobie będą. Nikt tam raczej tej wyspy nie chce atakować. Trochę chrapkę mają na nią Emiraty Arabskie, które zaczynają rozmawiać z lokalną społecznością, gdzie by tu wybudować hotel, jeden, drugi, trzeci, no bo taka ładna laguna, takie ładne morze, no to postawmy tutaj hotel. Oni też bardzo się starają edukować tę społeczność, to znaczy są na przykład szkoły języka angielskiego, no ale też trzeba pamiętać, że oni nie robią tego za nic. To, że to jest darmowe dla ludności teraz, to nie oznacza, że za 20-10 lat ktoś nie będzie chciał postawić tam setki hoteli i powiedzieć, no pomogliśmy wam, teraz wy nam dajcie ziemię. Więc trzeba o tym pamiętać, że nie zawsze ta wyspa będzie wyglądać tak, jak wygląda teraz. Na pewno miejsce to nie jest dla osób, które szukają wygody, luksusu, drinków z palemką, leżenia całymi dniami na plaży i nic nie robienia. To nie jest też taki wyjazd dla osób, które chcą codziennie wziąć prysznic w ciepłej wodzie i w pięknych, czystych warunkach. To jest też taki wyjazd, gdzie ktoś musi się zastanowić, czy niewidzenie niczego tak bardzo spektakularnego mam na myśli to, że wiele osób lata w inne regiony świata po to, żeby zobaczyć Wielki Kanion w USA, po to, żeby zdobyć 7 cudów świata i być, nie wiem, na Machu Picchu. To nie jest tego typu wyjazd, że polecimy tam i odhaczymy, nie wiem, wiele rzeczy, które są na listach to do wielu podróżników. Na pewno trzeba tam polecieć, jeżeli się szuka spektakularnych widoków i chcemy zobaczyć miejsce, które jest naprawdę dziewicze, bo jest mało takich miejsc i to musi być osoba, która rozumie, że ta przyroda jest blisko niego, umie ją uszanować, umie pogodzić się z niedogodnościami tej podróży, ale myślę, że jeżeli ktoś naprawdę pogodzi się z tym, że śpi w namiocie i myje się co jakiś tam dzień albo mokrymi chusteczkami, albo właśnie we wspomnianych gdzieś tam rzekach, które płyną, to naprawdę myślę, że doświadczy czegoś niesamowitego, bo ta wyspa jest tak dziewicza, wiemy wszyscy pewnie, że Bali, które kiedyś też było 10 lat temu dziewicze i piękne i rajskie, teraz jest Mekką dla digital nomadów, którzy tam przylatują i zrobili z tej wyspy raczej nie dziewiczą wyspę, a po prostu Mekkę do pracy zdalnej. No to jeżeli ktoś chce zobaczyć wyspę, na której nie ma nic i to dosłownie nie ma nic w rozumieniu naszym, to niech tam leci, póki jeszcze może.
Gdyby po wysłuchaniu tego odcinka któryś z słuchaczy stwierdził, że Sokotra to jest jego idealne miejsce na ziemi, kogo polecacie do organizacji takiego wyjazdu?
Jeżeli ktoś się będzie szukał stricte w Polsce, to naprawdę wystarczy wpisać Sokotra, wycieczka objazdowa i pojawią się oferty. To będą oferty z takich niszowych biur podróży. Nie znajdziemy tego pewnie w wielkich biurach podróży, które każdy zna. Natomiast do czego zachęcamy, to do tego, żeby skontaktować się z lokalnym tour operatorem, jeżeli ktoś ten angielski zna na tyle, że będzie się czuł bezpiecznie tylko w języku angielskim. I poznaliśmy takiego właściciela firmy właśnie tej naszej, to jest Samet, on ma 40 lat i jest super prężnie działającym przedsiębiorcą i on prowadzi firmę stricte tam, on się tam urodził i on zna tę wyspę od podszewki, jego firma nazywa się Isle of Socotra, każdy sobie może wygooglować, gdzieś tam na Instagramie pewnie da się właśnie znaleźć tę firmę i to, co u niego znaczące, to, że to jest lokalne biuro podróży, to znaczy, że oni naprawdę się znają na tej robocie, wiedzą, gdzie można wjechać, gdzie nie można, że można przypłynąć tam o tej godzinie, bo są wysokie fale, a tam nie, bo coś tam. Natomiast zaczyna się pojawiać dużo lokalnych tour operatorów, ale z kapitałem zagranicznym. Jest jakieś tam czeskie, włoskie, hiszpańskie biuro, więc rozmawiając z nim uznaliśmy, że no tak, no ale oni nie wiedzą dokładnie gdzie, co i jak, więc polecamy się naprawdę skontaktować z tym Samedem. Jeżeli ktoś by szukał, to można się też do nas odezwać, także zachęcamy.
Sokotra, raj na ziemi, ale pewnie nie raj dla kieszeni.
Trochę tak. Niestety trzeba się na taki wyjazd wykosztować przede wszystkim ze względu na koszty przylecenia na wyspę. To, o czym wspominaliśmy, rządowo regulowana ilość miejsc w samolocie, to jedno, ale drugim
lot z Abu Dhabi na Sokotrę, dwie strony z bagażem, kosztuje $940. I to jest cena, której się nie da znaleźć nigdzie indziej taniej, na żadnej stronie, po prostu to jest $940, więc za 2,5-godzinny lot to był nasz najdroższy lot w życiu, bo $940 to bardzo dużo. No a sama taka jakby wyprawa z takim lokalnym tour operatorem to jest gdzieś pewnie od $1500 za taką tygodniową usługę. Natomiast no w tej usłudze mamy już wszystko, bo mamy i jedzenie, i transport, i nocleg.
Oczywiście.
Tak, oczywiście od osoby. No i musimy też w to wliczyć sam koszt dolecenia do Abu Dhabi, ale tutaj już każdy swoimi siłami może jakoś to zrobić, czy taniej, czy drożej. No ale no tak, myślę, że takie 15 000 zł od osoby trzeba na taki wyjazd przeznaczyć. Plusem to, że na wyspie już nic nie wydamy, bo nie ma na co po prostu.
Ale pewnie opłacało się wydać każde pieniądze, żeby zobaczyć na żywo takie niesamowite miejsce. Ania i Kamil Bęś opowiadali o Sokotrze. Dziękuję wam za wizytę.
Dziękujemy
bardzo.
Na facebookowej stronie podcastu będzie można zobaczyć zdjęcia moich gości, czyli przynajmniej namiastkę tego, co możemy zobaczyć na tej fantastycznej wyspie. Wszystkie dotychczasowe odcinki tradycyjnie do wysłuchania na Spotify i YouTube. Zapraszamy na następny odcinek podcastu Jak nie zwiedzać świata. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Andrzej Gliniak.